Panie Tomaszu, po spotkaniu z kinomanami w Piotrkowie Trybunalskim w Heliosie, chyba ważnym też pewnie dla Pana, mam nadzieję, Helios, bo w sali Zygmunta Kałużyńskiego to spotkanie się odbywało.
To jest dla mnie bardzo ważne, tym bardziej, że jesteśmy właściwie w przeddzień setnej rocznicy urodzin Zygmunta Kałużyńskiego, więc to jest trochę dla mnie taki moment sprawdzenia, czy udało mi się spełnić postanowienie, które w chwili śmierci Zygmunta podjąłem, żeby starać się zapewnić mu życie po śmierci. To znaczy, żeby nie zapomniano o Zygmuncie Kałużyńskim, żeby jego ideały, o które walczył, czyli takie szczere podejście do kina, podejście do kina, które pozwala na dyskusję, na prowadzenie sporu, a nie kłótni, sporu, który nie doprowadza do niechęci wzajemnej, tylko raczej do wymiany wzajemnych argumentów, że to mi się udaje podtrzymywać. I udaje mi się także wpuszczać w życie współczesne, życie kulturalne, różne takie prawa, które Zygmunt Kałużyński, sam nawet nieświadomy tego, stwarzał. Jedno z nich to było takie, że w każdym filmie, ja tę definicję na podstawie jego wypowiedzi ułożyłem, w każdym filmie, nawet najgorszym, może znaleźć się jedna scena, jeden fragment dialogu, jedno ujęcie warte tego, żeby zobaczyć cały film. Nazwałem to prawem Kałużyńskiego i zauważyłem, że już znajduję ludzi, którzy cytują to prawo i się powołują na nie. A to jest dla mnie bardzo ważne.
A propos dyskusji, to za chwileczkę o to zapytam, bo chciałbym, żebyśmy dwa zdania powiedzieli o filmie Kler, który wzbudził niewyobrażalną dyskusję. Ale wróćmy jeszcze do sal Kałużyńskiego. Chyba tylko dwie w Polsce, w Piotrkowie i chyba w Opolu jeszcze te sale są. Nie ma ich zbyt wiele. Mogłoby być więcej.
Są, jeszcze jest sala w Łodzi i jest sala w Gdańsku. To na pewno. Czyli co najmniej cztery.
To teraz ta dyskusja o filmie Kler. Nie pamiętam filmu, który wzbudziłby tak wiele emocji, zwłaszcza u tych, którzy go nie widzieli.
Ale myślę, że przede wszystkim u tych, którzy go widzieli, ponieważ siłą tego filmu było przyciągnięcie bardzo dużej grupy takich widzów, którzy właściwie nie chodzili do kina, którzy od dawna nie byli na przykład w multiplexach, szczególnie myślę tu o widzach starszego pokolenia i którzy przyszli, zdecydowali się przyjść do kina po latach przerwy właśnie na Kler, ze względu na temat podjęty przez Wojtka Smarzowskiego. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo potwierdza to, w co bardzo wierzę i bardzo często też przekonuje ludzi kina, że kino także jest rodzajem służby społecznej i kino, robienie kina wymaga nie tylko pieniędzy, nie tylko talentu, ale także odwagi. Odwagi w podejmowaniu trudnych tematów publicznych, trudnych tematów społecznych, które niekoniecznie muszą się wiązać z karierą, z orderami czy z dużymi pieniędzmi, ale są po prostu pewnym obywatelskim obowiązkiem. A obywatelskim obowiązkiem jest mówienie o rzeczach trudnych, o rzeczach takich, które widzimy, ale ich nie ma w mediach, ale się o nich z różnych powodów nie mówi, o których nie wiadomo jak powiedzieć, żeby powiedzieć, a jednocześnie nie stać się wrogiem publicznym numer jeden. To są bardzo trudne zadania, ale nie ma ważniejszej sztuki o większym oddziaływaniu dzisiaj, na początku XXI wieku, niż kino. Więc jeśli w którejś ze sztuk znanych mają pojawić się te tematy, to właśnie przede wszystkim w kinie. I do tego potrzeba nam artystów nie tylko z talentem, ale i z jajami, mówiąc wprost. Wojtek Smarzowski taki jest. Uważam, że po śmierci Andrzeja Wajdy, który też był takim artystą i który też podejmował się prowokowania takich dyskusji, po śmierci Andrzeja Wajdy to właśnie Wojtek Smarzowski stał się, powiedziałbym, nadzieją polskiego kina, że ta jego rola społeczna będzie kontynuowana.
podobno Włosi chcą, by nakręcić drugą część. Słyszał pan o tym?
Słyszałem, że druga część miałaby się dziać w Watykanie i że podobno zebrano bardzo duże pieniądze na produkcję tego filmu, ale nie mam pojęcia, jak się do tego odniósł Wojtek Smarzowski, bo on się już zaszył gdzieś i przygotowuje kolejny film.
Chciałbym jeszcze zapytać o serial Agnieszki Holland, której też sala w Piotrkowie jest. 1983 to pierwszy polski serial na platformie Netflix. Widział pan ten serial?
Tak, widziałem.
No i jak wrażenia?
Uważam, że ten serial jest trochę serialem niespełnionych nadziei. To znaczy bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Duża nadzieja nas wszystkich, że to będzie wybitna rzecz, a wydaje mi się, że wyszła rzecz przeciętna z wieloma niedoróbkami. Zarówno scenariusz nie do końca pasuje do serialu, który nazywany jest pierwszym polskim serialem robionym przez Netflixa, ponieważ jest to scenariusz napisany przez Amerykanina po angielsku, przetłumaczony na polski dosyć nieskładnie i dosyć nieudanie, co doprowadziło do tego, że dialogi są dosyć drewniane i źle się ich słucha. Wolałbym, żeby scenariusz był napisany przez Polaka, nawet jeśli to ma być dystopia i jeśli ma być fantazja i niekoniecznie jest potrzebna doskonała orientacja w kwestiach realistycznych dotyczących Polski, to jednak mimo wszystko z polską perspektywą myślenia. Myślę, że to był pierwszy podstawowy błąd, że zdecydowano się na amerykański scenariusz, który miał być robiony przez polskich aktorów, polskie reżyserki po polsku. To nie wyszło. Po drugie, reżyseria wydaje mi się niezbyt uważna, co spowodowało, że aktorzy są nierówno prowadzeni, w zależności od tego, który odcinek, która z reżyserek prowadziła, reżyserowała. Pierwsze dwa odcinki reżyserowała Agnieszka Holland i Kasia Adamik razem. Następne dwa odcinki sama Kasia Adamik. Kolejne dwa odcinki reżyserowała Olga Hajdas. Odcinek siódmy reżyserowała Agnieszka Smoczyńska, a odcinek ósmy ponownie tylko Kasia Adamik. Z tych wszystkich odcinków najbardziej lubię odcinek siódmy, czyli reżyserowany przez Agnieszkę Smoczyńską, i tylko w tym odcinku mam wrażenie, że aktorzy mają prawdziwy kontakt z kamerą, że ja widzę oczy aktorów, że mam wrażenie, że kamera jest naprawdę zainteresowana swoimi bohaterami i że mnie zaczyna zależeć na tym, co się dzieje na ekranie. W pozostałych odcinkach jest mi wszystko jedno.
Kurczę, no jestem dopiero na drugim odcinku, mam nadzieję,
że do siódmego,
żeby to zobaczyć.
A jak po drugim?
Mnie się bardzo podobało. Okay, pierwszy.
To nie chcę pana zrażać, potem będzie jeszcze lepiej w takim razie.
Dzisiaj można też było nabyć pańską ostatnią książkę, którą też we współpracy z Heliosem powstała.
Tak, w wyniku trochę tych dyskusji, które się zwykle toczą po pokazach kina Konesera w Heliosie i mają bardzo różny przebieg i czasem zatrącają o osobiste przeżycia. Tak zresztą było i dzisiaj. To pozwoliło mi zrealizować mój pomysł udowodnienia, że rozmawianie o kinie może być rodzajem psychoterapii. Możemy ją nazwać kinoterapią. Ja dla bezpieczeństwa nazwałem ją kinopassaną, czyli tutaj odwołałem się do istniejącej metody medytacji vipassany, co w języku palijskim, czyli staroindyjskim, oznacza widzieć rzeczy takimi, jakimi są. I wymyśliłem sobie takie pojęcie jak kinopassana, czyli dzięki filmom, dzięki kinu widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Bardzo w to wierzę i myślę, że nie tylko rzeczy na zewnątrz nas, ale dzięki kinu możemy także siebie zobaczyć takimi, jakimi jesteśmy. Czasem nawet odkryć w sobie różne uczucia, różne lęki, których na co dzień nie jesteśmy świadomi, bo są głęboko zepchnięte do podświadomości, a podczas oglądania filmów ta podświadomość dyktuje tak emocjonalny odbiór niektórych filmów, że one nam pokazują, w którą stronę powinniśmy pójść, żeby sobie żeby przyjrzeć się sobie bliżej i być może zobaczyć, dostrzec w sobie coś, czego na co dzień nie dostrzegamy, a co jest dla nas bardzo ważne.
Całkowicie zmieniając temat, grudzień to miesiąc Bożego Narodzenia, w galerii handlowej już choinki i bombki się świecą. Jakie plany na święta? Zamierza Pan spędzić święta tutaj, gdzieś w domu, w Polsce, z rodziną, czy może gdzieś wybyć jak Sylwester?
Z rodziną w Polsce będę spędzał święta i z moją mamą, która skończyła 91 lat i jej najbardziej ze wszystkich zależy, żeby święta były tradycyjne. A Sylwestra będę spędzał w Teatrze Wielkim w Warszawie, w Operze Narodowej, gdzie prawdopodobnie poprowadzę koncert sylwestrowy, co jest dla mnie ważne, ponieważ 25 lat temu w Sylwestra, który spędziłem w Operze Narodowej, poznałem mojego partnera, z którym przez 25 lat jestem i tworzę związek, więc będziemy obchodzić nasze 25-lecie.
A co trzeba zrobić, żeby związek dwóch facetów przetrwał 25 lat? Bo to podobno bardzo nietrwałe związki, chociaż ja w to do końca nie wierzę.
Nie mam pojęcia, co należy. W naszym przypadku było tak, że po prostu nam zależało na sobie. I to pozwalało trudne momenty i momenty kryzysowe przezwyciężyć. Bo to, że takie momenty się zdarzają, jest dla mnie już dzisiaj oczywiste. Pytanie, czy zawsze warto je przezwyciężać? I drugie pytanie, jak to zrobić, żeby dać radę, kiedy na przykład jest się zranionym? Czasem, jeżeli obu stronom zależy, to się udaje. I wtedy lata same się dodają i wtedy nagle wychodzi, że jest 25 lat. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak.